Cześć! Słuchasz jadeitowego podcastu. Rozmów o ludziach, kulturze i sztuce Dalekiego Wschodu. Witam wszystkich bardzo serdecznie w 20. już odcinku jadeitowego podcastu. Łączyłam się do tej pory z gośćmi, gościniami w Chinach, w Japonii, w Korei, a tym razem jest ze mną gość, który mieszka obecnie w Rzymie. Ojciec Krzysztof Popławski, spowiednik w Bazylice Santa Maria Maggiore w Rzymie, tak jak już wspomniałam. Wcześniej mieszkał i pracował w Polsce, na Tajwanie, w Chinach i we Włoszech. Był duszpasterzem, misjonarzem, prowincjałem i socjuszem generała zakonu. I my właśnie dzisiaj o Tajwanie i o Chinach sprzed lat kilkunastu, ale to już sobie zaraz dopowiemy, będziemy rozmawiać. Ja bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
Witam serdecznie.
I pierwsze pytanie, właśnie takie ogólne, żeby nasi słuchacze też gdzieś potrafili sobie tą rozmowę zawiesić w czasie. W jakich latach przebywał ojciec w Chinach, w jakich na Tajwanie? Jakie to były dokładnie miejsca, miasta?
Na Tajwanie przebywałem w latach 2002-2004. Mieszkałem w Tajpej, czyli w stolicy Tajwanu. A potem na rok wyjechałem do Chin kontynentalnych, do miasta Xiamen, to jest w prowincji Fujian. Tak patrząc na mapę, to dokładnie po drugiej stronie cieśniny tajwańskiej. I to był taki czas, można powiedzieć, stałego pobytu przez te 3 lata. Potem ze względu na kolejne obowiązki nie mieszkałem tam na stałe, natomiast bardzo często podróżowałem czy na Tajwan, do naszych braci, czy do Chin. Ostatnim razem na Tajwanie byłem w 2018 roku, czyli jeszcze przed pandemią.
No ale miejmy nadzieję, uda się wkrótce wrócić. Chiny się też otwierają, tych obostrzeń jest, nie wiem, czy jakiekolwiek jeszcze na ten moment są, czy tak jak nas słuchają słuchacze, bo pewnie rozmowa jest trochę później opublikowana. W jaki sposób należy w ogóle mówić o pobycie ojca w Chinach, na Tajwanie? Czy jakie struktury wysyłają ojców z Polski na misje? Czy to są misje dominikanów per se, bo tutaj mówimy akurat o zakonie? Czy są to misje zrzeszające w ogóle osoby odpowiedzialne za Kościół katolicki, czy w ogóle misje chrześcijańskie? Jak to się rozróżnia?
Jeżeli chodzi o ten konkretnie mój pobyt na Tajwanie i w Chinach, on był związany z projektem naszego zakonu, z projektem Dominikanów. W latach 90. ówczesny generał Timothy Ratcliffe chciał stworzyć taką wspólnotę międzynarodową, która by się przygotowywała do pracy w Chinach. I ja się do tej wspólnoty zgłosiłem. I właśnie dlatego w 2002 roku tam wyjechałem. Było nas wtedy 5 Hiszpan, Niemiec, 1 Tajwańczyk i 2 Polaków. I naszym celem było przygotowanie się do pracy, czy właściwie do pobytu w Chinach kontynentalnych, bo trudno tam mówić o pracy w takim sensie duszpasterskim. Stąd też na Tajwanie pierwsze 2 lata poświęciłem na naukę języka. W szkole językowej w Tajpej, przy Uniwersytecie Fujian. Tu od razu można powiedzieć na początku, zasadnicza różnica w funkcjonowaniu kościoła na Tajwanie, a w Chinach jest taka, że możemy powiedzieć, że na Tajwanie kościół jest wolny w takim sensie, że także cudzoziemcy mogą tam pracować i posługiwać. Natomiast w Chinach jest bardzo jasno określone prawo związane z tym, że jedynie księża lokalni mogą pracować duszpastersko i mogą być tam oficjalnie jako kapłani. Tak więc ja po tych 2 latach na Tajwanie wyjechałem do Chin, właśnie do Xiamenu, by tam kontynuować naukę języka chińskiego jako student, czyli de facto tam nie podejmowałem żadnej pracy duszpasterskiej, ani też nie mogłem jej podjąć, co zostało mi na początku od razu zakomunikowane, kiedy otrzymywałem pozwolenie rocznego pobytu w Xiamenie. Tak więc w pewnym sensie była to misja na Tajwan i też z myślą o Chinach nasza dominikańska. Natomiast już na miejscu, zarówno na Tajwanie, jak i w Chinach, ta współpraca międzyzakonna, także z ludźmi świeckimi, jest już bardzo szeroka. A już w samych Chinach o takich okazji do spotkań nie tylko związanych z katolikami, ale w szerszym pojęciu chrześcijanami było już dużo więcej. To tak anegdotycznie powiem, że bardzo lubiłem chodzić na takie zajęcia do kościoła protestanckiego, gdzie Amerykanie, z którymi się zaprzyjaźniłem, małżeństwo protestantów, uczyło języka angielskiego. Ale żeby nie było wątpliwości dla tych, którzy uczestniczą, po co to robią, to jako książka, można powiedzieć taki textbook, to była Ewangelia Świętego Jana. I jeszcze na dodatek jedna z Chinek tłumaczyła z angielskiego na chiński. Taka forma też głoszenia przyjęta przez nich.
Czy ja dobrze zrozumiałam, że ostatecznie do Chin kontynentalnych z Tajwanu też ojcowie jeździli, Tajwańczycy?
To znaczy, ci ojcowie z Tajwanu tam jeździli, ale bardziej mogli podejmować taką działalność charytatywną. Na przykład jeden z ojców prowadził tam, czy wspomagał, taki ośrodek dla osób chorych na AIDS, który był wtedy prowadzony przez osoby świeckie, ale on z Tajwanu także poprzez pomoc taką finansową tam bywał i pomagał.
Wróćmy do wyjazdów ojca. Na czym one w ogóle polegały? Bo wiemy, że to było pod płaszczem studiowania, ale podejrzewam, że jakiś cel w tym był i jak on się realizował w tak trudnych realiach, no tutaj mówiąc przede wszystkim o Chinach.
To znaczy, takim celem podstawowym dla mnie to było poznanie języka i poznanie kultury. Bo tak miałem takie przekonanie, zresztą to jest przekonanie wszystkich misjonarzy, żeby w jakikolwiek sposób nawiązać kontakt i próbować głosić, to poznanie języka i poznanie kultury jest czymś absolutnie fundamentalnym. I żartowałem kiedyś, że chyba niczego się tak intensywnie nie uczyłem i z takim zaangażowaniem jak chińskiego przez te 3 lata. Ale rzeczywiście, mając takie pragnienie spotkania się z ludźmi, to była niesamowita motywacja. Także dlatego, że miałem tą świadomość, że nie wiem, z językiem angielskim mogę być ciekawy przez pierwsze spotkanie, ale jeżeli chcę się o czymś poważnym porozmawiać, to najlepiej, kiedy używa się własnego języka. Myślę tu o Chińczykach. I stąd też rzeczywiście nauka języka, kultury, spotykanie się z ludźmi było wtedy dla mnie priorytetem. A tak jak wspomniałem, ta wspólnota, nasza wspólnota, która była na Tajwanie, naszym myśleniem było szukanie sposobu na bycie w Chinach. I dla mnie takim sposobem było pomyślenie o napisanie pracy doktorskiej, która by mi pozwoliła pozostać w Chinach w ówczesnym czasie na tak zwaną research visa. Ale to już jest jakby odrębna historia, bo wróciłem rzeczywiście do Polski, żeby ten doktorat rozpocząć, i wtedy zostałem wybrany prowincjałem już na Tajwan i do Chin nie wróciłem na stałe.
Myślę, że te kwestie językowe są związane z kolejnym pytaniem, ponieważ Dominikanie mają takie hasło wszędzie, wszystkim i na wszystkie sposoby. I jak realizować to hasło w tak odległym kulturowo i też wierzeniowo kraju, krajach? No, kwestia języka, zrozumienia kultury, jakiejś takiej adaptacji naszych myśli w te inne realia, ale jak ojciec to robił? W jaki sposób te rozmowy się odbywały?
Oczywiście Dominikanie mają takie hasło zapisane w konstytucjach, ale przyznam, że Takim wzorem dla mnie w myśleniu o pobycie w Chinach to był jezuita Matteo Ricci, którego grób zresztą w Pekinie miałem okazję nawiedzić. Mianowicie Matteo Ricci mówił też o czymś takim, że no, dokładnie o czym wspominałem wcześniej, bez dogłębnego poznania kultury języka nie ma możliwości kontaktu. Można tak to określić. Jednym z jego sposobów to było nawiązywanie przyjaźni z różnego rodzaju osobami wykształconymi i uczenie się od nich. Więc czerpiąc z tego przykładu, ja również starałem się spotykać z kim było to możliwe, począwszy od naszej szkoły językowej, ale też akurat w Xiamenie, blisko uniwersytetu, jest jeden z największych klasztorów buddyjskich, w którym byli też studenci. Więc to też była niesamowita okazja do rozmów, także religijnych. Ale to, co dla mnie było tam takim największym odkryciem, to, że pewne podstawowe nasze doświadczenia, mimo takiej absolutnej odległości kulturowej, powiedziałbym wręcz metafizycznej, bo czasami dla tych ludzi, kiedy nie zawsze to robiłem, raczej rzadko, ale wspominałem, że jestem księdzem, to część z nich nie rozumiała, o co chodzi, znaczy co to w ogóle znaczy, kim ja jestem. Więc jak mówiłem tak w przybliżeniu, że to trochę jak buddyjski mnich, ale w kościele katolickim, to było to dla nich w jakiś sposób zrozumiałe. Ale tak naprawdę to najważniejsze odkrycie i chyba najpiękniejsze doświadczenia związane ze spotkaniami tam, to było odkrycie, że pewne podstawowe doświadczenia mamy takie same. Kiedy mówimy o samotności, o miłości, o tym, co w życiu jest ważne, o rodzinie, o różnych doświadczeniach przemijania, to bez żadnego kontekstu religijnego możemy się spotkać, bo to są dogłębnie ludzkie doświadczenia, które powodują, że możemy wymienić się myślami i możemy też mówić o tym, co dla nas jest najważniejsze. Więc w Chinach tak naprawdę, nie mając możliwości pracy takiej, nazwijmy to kapłańskiej, duszpasterskiej, sprawowania sakramentów, głoszenia kazań, to skupiłem się na takich spotkaniach, które się pojawiały po drodze. Też miałem okazję trochę podróżować wtedy po Chinach, także spotykać różne grupy chrześcijan, które próbowały pomóc na miejscu także Chińczykom, zwłaszcza tym najbiedniejszym. No ale to był tak naprawdę to było wszystko po to, żeby zgłębiać język, kulturę i próbować ich poznać lepiej.
To było też, jeśli dobrze rozumiem, szukanie takich wspólnych punktów, wspólne zrozumienie pewnych uczuć, które są uniwersalne. Ja czytałam, miałam okazję czytać zapiski ojca właśnie z tego czasu, i to, co było dla mnie bardzo interesujące, to odprawianie Eucharystii w samotności. Łatwo jest robić to samemu, bez ludzi, bez wiernych.
Trudno mi powiedzieć w kategoriach trudno, łatwo, natomiast miało to dla mnie takie znaczenie, że wierząc głęboko w znaczenie Eucharystii i obecności Jezusa, to także te samotne Eucharystie miały swoje znaczenie. Zarówno dla mnie, jak i wierzę, że dla tych, których modlitwą obejmowałem. Więc była to dla mnie taka, było to dla mnie zupełnie nowe doświadczenie, ponieważ swego czasu sprawowałem mszę dla dużej grupy ludzi, a nagle jestem z tym sam. Ale to też pozwoliło mi zweryfikować takie jedną kwestię, że to kapłaństwo nie jest związane z tym, że mamy mieć bardzo często jakąś konkretną posługę. To jest jakiś moment powołania, które się realizuje w taki czy w inny sposób.
Bardzo to jest dla mnie ciekawe, bo czytając te zapiski, często właśnie nie chcę ich nazwać poetyckimi, ale One były takie bardzo, zarazem bardzo osobiste, ale z drugiej strony myślę, że jestem w stanie sobie wyobrazić, co ojciec czuł w tym czasie. Tam myślę, że osoby zajmujące się Chinami rozumieją, ale nie chcę, żeby nasza rozmowa przeszła na taki negatywny, nieco smutny tor, więc zadam może takie pytanie, co było takim pozytywnym zaskoczeniem, jakąś taką nauką, którą wyciągnął ojciec w drugą stronę, czyli coś, co w Chińczykach, w Tajwańczykach pobudziło taką myśl, że coś z ich niekoniecznie wiary, życia można zastosować u nas, głosząc tutaj, czy w Polsce, czy w Europie, bo to już nie tylko o Polsce rozmawiamy w tym momencie.
To znaczy też, żeby to było jasne, ja przyznam pani, że na Tajwanie czy w Chinach to był jeden z takich najradośniejszych moich okresów, właśnie dlatego, że cała ta rzeczywistość mnie pochłaniała, począwszy od języka, od ludzi, od kultury, więc nawet to bycie, powiedziałbym, samemu, chociaż to brzmi paradoksalnie, w kraju z ponad miliardem ludności, czy właśnie mieszkanie samemu poza kontekstem zakonnej wspólnoty, nie było czymś trudnym, zwłaszcza, że było też to określone czasowo. To nie jest tak, że miałem być tam w tamtym momencie na całe życie, tak mieszkać w tych Chinach. Natomiast to, co niewątpliwie mnie zachwycało i na Tajwanie, i w Chinach, to taka absolutnie niezwykła przedsiębiorczość i twórczość tych ludzi. To tak w ciągu roku, jak mieszkałem w Xiamenie, była taka uliczka niedaleko uniwersytetu, i tam w ciągu tego roku ta sama rodzina, czy te same rodziny, 2 albo 3 razy zmieniały biznes, zaczynając coś jakby nowego. Tam nie miałem takich kontaktów, żeby ich się dopytywać, dlaczego tak to zmieniają. Ale z taką samą radością zaczynali coś nowego. I ten moment ich twórczości był dla mnie taki bardzo zastanawiający. Czy takie umiejętności radzenia sobie w sytuacji też jakichś niepowodzeń. Ale to, co myślę, że w jakiś sposób dla mnie było odkrywcze, to o tym wspominałem, ale to podkreślę jeszcze raz, bo uważam, że to jest bardzo ważne. Że wcale nie trzeba zaczynać naszego głoszenia od właśnie czegoś, co może być dla kogoś niezrozumiałe. Bo my się posługujemy pewnym językiem, mamy pewne wyobrażenia, mówimy pewnymi obrazami też biblijnymi, i że wychodzenie od tych podstawowych doświadczeń jest czymś niezwykle pięknym. I też takim, który pozwala się spotkać z każdym. I myślę, że to mi bardzo zostało z tego czasu. Jak bardzo mogą być mylące te przekonania czy myślenie o naszych kategoriach, to uświadomił mi kiedyś jeden ze znajomych, który był tłumaczem jednego z naszych polityków na Tajwanie. I tenże polityk rozpoczął rozmowę, rozpoczął. Było tam około 100 biznesmenów i swoją wypowiedź rozpoczął od czegoś takiego. No widzicie, gdyby nie wieża Babel, to my byśmy sobie teraz tak normalnie rozmawiali. I ten mój znajomy tłumacz złapał się za głowę i se myśli, jaka wieża Babel? Przecież oni w ogóle nie wiedzą, co to jest. Więc próbował to jakoś opisowo tak przedstawić, na co ów polityk patrzy na niego i mówi, co tak długo?
Interesuje się ojciec dalej tym Dalekim Wschodem, bo rozumiem, że czas po powrocie to był taki czas też podzielenia się swoimi doświadczeniami, jakimiś pomysłami na rozwijanie tej misji dominikańskiej. Co zmieniło się od kiedy pełnił tam ojciec posługę? Czyli pytam już o ten czas właśnie zaraz po powrocie. I kolejne lata.
Tak jak wspominałem, ja cały czas utrzymywałem kontakt, także jeździłem tam najpierw jako przełożony w Polsce, a potem jako socjusz, asystent generała naszego zakonu, który też wysyłał mnie tam między innymi na Tajwan na jakieś wizytacje czy spotkania. No jedna z rzeczy, która się zmieniła, to na pewno jest związana z większą obecnością Dominikanów. Tam jest teraz niezależna jednostka zakonu, tak zwana wiceprowincja. Zmieniło się także to, że jest możliwość, czy była możliwość przyjmowania kandydatów z kontynentu, którzy mogli się kształcić na Tajwanie. Teraz to się trochę zmieniło, ale ta kwestia powołań z samych Chin kontynentalnych jest już dosyć otwarta. No też się zmieniło tak zewnętrznie, można powiedzieć też żartobliwie. Kiedy ja byłem na Tajwanie, nie było bezpośrednich lotów na kontynent. Trzeba było lecieć do Hongkongu i tam się przesiadać, żeby gdziekolwiek polecieć. Chyba wtedy w 2000, na przełomie 2004-2005 roku była głośna sprawa, że jest pierwszy lot z Tajpej do Pekinu, a teraz właściwie na Tajwanie i z Tajpej, i z Kaohsiungu można dolecieć do większości tych największych miast w Chinach.
A gdzie można szukać informacji na temat kościoła w Chinach i na Tajwanie? Bo tak jak mówiłam jeszcze przed naszą rozmową, wydaje mi się, że jest to dość mało popularny temat. My jako sinologowie, no ja jestem po sinologii, więc akurat kojarzę Chiny z tym wymiarem właśnie filozoficznym, konfucjańskim, taoistycznym. Niewiele się mówi o właśnie kościele czy chrześcijaństwie, chociaż tych jezuitów znamy, ale mało jest informacji na temat współczesnych działań. Także, czy jest jakieś takie miejsce, gdzie polecałby ojciec szukać?
Tak, w Polsce w latach 2000 powstało stowarzyszenie Sinikum, które zajmuje się pomocą Kościołowi w Chinach, a także właśnie czymś, co moglibyśmy nazwać takim propagowaniem tego, co się dzieje w Kościele w Chinach. I to jest stowarzyszenie, które funkcjonuje w Polsce, więc wystarczy w Google wpisać Sinikum. I takie informacje można uzyskać. Jeżeli chodzi też o działalność Kościoła katolickiego, dla tych, którzy znają niemiecki czy angielski, taką instytucją niezwykle ważną jest Monumenta Serika. To jest taka instytucja naukowo-badawcza prowadzona przez księży werbistów w Niemczech, ale mająca swoje też korzenie, mająca też swoje jednostki na Tajwanie. A w ogóle wszystko wyrosło z Uniwersytetu Katolickiego, który był w Pekinie, założony tam w 1937 roku, który potem po przewrocie w Chinach, po zdobyciu władzy przez komunistów, został przeniesiony na Tajwan. Więc te dwie, po polsku to mówię, Sinikum i Monumenta Serika, którego obecnie szefem jest polski werbista Zbigniew Wesołowski. To są takie podstawowe źródła tych wiadomości na temat kościoła w Chinach.
I takie bardzo ogólne pytanie na koniec, czy chciałby ojciec coś dodać w kwestii swoich doświadczeń na Tajwanie czy w Chinach, czy może coś bardziej ogólnego, ale no myślę, że po prostu temat jest bardzo specyficzny, na tyle, że było mi się dość ciężko przygotować. Nie wiedziałam nawet, jak niektóre pytania sformułować, może coś ciekawego pominęłam.
Czy ja bym wrócił do kwestii tego języka? Pamiętam, jak jeden z misjonarzy to żartobliwie odpowiedział na pytanie, jak długo trzeba się uczyć chińskiego. Powiedział, że całe życie, jeszcze 3 dni po śmierci, a już miał 42 lata pracy wtedy w Chinach i na Tajwanie. Ale myślę sobie o tym, że to doświadczenie, pani wspominała, że jest po sinologii, myślę, że miała podobne. Takie doświadczenie wyjścia zupełnie poza pewne nasze kategorie, poza te pewne oczywiste kategorie dla nas, które w innej części świata nie są oczywiste. I to uczy bardzo takiego momentu i otwartości, i takiej, bym powiedział, dobrze pojętej tolerancji, dla tych, którzy mają inne korzenia kulturowe, korzenie kulturowe, inne też doświadczenia filozoficzne.
Tej otwartości wszystkim życzymy sobie i tym, którzy nas słuchają. Ja bardzo serdecznie dziękuję, że znalazł ojciec dla mnie chwilę. Moim gościem był ojciec Krzysztof Popławski, dominikanin. Bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia i za rozmowę.
Ja dziękuję za zaproszenie i też możliwość podzielenia się tym. Dziękuję.
To był Jadeitowy podcast. Do usłyszenia wkrótce.